Wydarzenia, o których dzisiaj będziemy mówić, rozegrały się w ciągu kilku ostatnich dni ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy w czasie poprzednich audycji bardzo dużo o treści nauczania Jezusa. Teraz poznamy wydarzenia, które bezpośrednio doprowadziły Chrystusa na krzyż Golgoty. Od początku 26 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: gdy Jezus skończył już mówić o tym wszystkim, zwrócił się do uczniów: wiecie, że pojutrze zaczyna się święto Paschy. Wtedy Syn Człowieczy zostanie zdradzony i przybity do krzyża. W tym samym czasie arcykapłani i członkowie Rady Najwyższej zebrali się w pałacu arcykapłana Kajfasza i rozważali, jak to zrobić, żeby podstępnie schwytać i zgładzić Jezusa. Byle nie w święta, mówili, żeby nie wywołać rozruchów wśród ludzi. Stoimy tu wobec ostatniego aktu boskiej tragedii. Jeszcze raz Jezus ostrzega swoich uczniów o mających nadejść wydarzeniach. Jezus na nowo podkreśla, że celem, dla którego zmierza, jest krzyż. W tym samym czasie władze żydowskie plotły intrygi przeciwko Jezusowi. Najwyższym kapłanem był Józef Kajfasz. Bardzo mało wiemy o Kajfaszu, ale znana jest jedna znamienna rzecz. Mianowicie w dawnych latach urząd najwyższego kapłana był dziedziczny i trwał przez całe życie. Kiedy Rzymianie objęli władzę w Palestynie, najwyżsi kapłani przychodzili i odchodzili w dość krótkich odstępach czasu, ponieważ Rzymianie wynosili na tę godność ludzi, którzy byli im wygodni. W okresie od 37 roku przed Chrystusem do roku 67 po Chrystusie, kiedy to po raz ostatni mianowany został najwyższy kapłan przed zburzeniem świątyni jerozolimskiej, przewinęło się nie mniej niż 28 najwyższych kapłanów. Na tym tle najwyższe kapłaństwo Kajfasza trwało wyjątkowo długo, to jest od 18 do 30 roku po Chrystusie. Wskazuje to, że Kajfasz musiał doprowadzić do doskonałości technikę kolaboracji z władzami rzymskimi. Niech tylko wydarzą się jakiekolwiek rozruchy, a z całą pewnością straci swoje stanowisko. W czasie święta Paschy atmosfera w Jerozolimie zawsze była napięta. Miasto było przepełnione ludźmi. Nie można się więc dziwić, że Kajfasz szukał jakiegoś sposobu, aby pojmać Jezusa w sposób cichy, w tajemnicy. W takich to okolicznościach arcykapłani i członkowie Najwyższej Rady postanowili, że Jezusa trzeba podstępnie schwytać i zgładzić. Przebywając w Jerozolimie, Jezus często wstępował do położonej nieopodal Betanii. Tak też stało się teraz. Od 6 wiersza 26 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: tymczasem Jezus zatrzymał się w Betanii u Szymona, którego nazywano trędowatym. Zjawiła się tam kobieta z alabastrową amforą bardzo drogiego balsamu. Podeszła do Jezusa i balsamem namaściła mu głowę. Na ten widok uczniowie zaczęli się oburzać. Co za marnotrawstwo! Można to było przecież sprzedać za drogie pieniądze i rozdać biednym. Jezus zwrócił na to uwagę i powiedział: dlaczego sprawiacie przykrość tej kobiecie? Ona przecież zrobiła dla mnie coś wspaniałego. Biednych zawsze macie u siebie, a mnie nie zawsze będziecie mieli. Wylewając balsam na mnie, przygotowała moje ciało do pogrzebu. Zapewniam was, że pamięć o tym, co ona zrobiła, przetrwa w każdym zakątku ziemi, dokąd dotrze ta dobra nowina. W tej historii zawarte są pewne drogocenne prawdy. Ukazuje nam ona po pierwsze ofiarność i szczodrość miłości. Kobieta ta wzięła najbardziej cenną rzecz, jaką posiadała, i wylała ją na głowę Jezusa. Kobieta żydowska zawsze kochała perfumy. Często też nosiła maleńki alabastrowy flakonik zawieszony na szyi. Perfumy takie bywały niezmiernie drogie. Uczniowie ocenili ich wartość na 300 denarów. taką to kosztowność, drogocenność ofiarowała owa kobieta Jezusowi i ofiarowała ją po prostu dlatego, że było to coś najdroższego, co posiadała. Miłość nigdy nie jest wyrachowana. Nigdy nie wylicza, ile najmniej należałoby dać, aby jeszcze zachować przyzwoitość. Jedynym pragnieniem miłości jest oddanie do ostatecznych granic, a kiedy już dar został ofiarowany, miłość żałuje, że nie mógł on być jeszcze większy. Po drugie, historia ta objawia nam, że bywają takie wypadki, kiedy zdrowy rozsądek zawodzi. W naszym opowiadaniu głos zdrowego rozsądku brzmiał następująco: jaka strata? Istnieje jednak cała przepaść pomiędzy ekonomią zdrowego rozsądku a ekonomią miłości. Zdrowy rozsądek posłuszny jest dyktatowi przyzwoitości, ale miłość posłuszna jest dyktatowi serca. Ponadto musimy stwierdzić, że niektóre czyny muszą być wykonane wtedy, kiedy powstaje do nich sposobność, albo nigdy nie będą wykonane. Istnieją takie uczynki, które możemy wykonać w każdym czasie. Natomiast niektóre możemy wykonać tylko raz, a niewykorzystanie okazji oznacza utracenie jej na zawsze. Często zdarza się, że jesteśmy pod wpływem uroku chwili, poruszeni przez jakieś szlachetne odruchy, ale nie działamy zgodnie z nimi. A jeśli nie postąpimy zgodnie z porywem serca, cała okazja, wszystkie okoliczności, wszelkie osoby, czas i nasze pobudki nigdy już nie powrócą. Uczymy się w końcu, że miła woń dobrego uczynku trwa na wieki. Jest w ogóle tak mało miłych wydarzeń, rzeczy, że kiedy jedna z nich zostaje spełniona, świeci jak światło w ciemności. Jezus doznał przy końcu swego życia tak wiele goryczy, tak wiele podstępu i zdrady, intryg, tragedii, że ta historia błyszczy jak oaza światła w coraz ciemniejszym świecie ostatnich dni życia Jezusa. Niewiele jest większych rzeczy do zrobienia na tym świecie dla człowieka, aniżeli pozostawienie po sobie wspomnienia dobrego uczynku, uczynku miłości. Dlatego też do dzisiaj ze wzruszeniem wspominamy kobietę z Betanii, która namaściła Jezusa na krótko przed Jego pojmaniem, osądzeniem i śmiercią. Dalej od 14 wiersza 26 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy o zdradzie Judasza. Wtedy jeden z 12 uczniów, Judasz z Kariotu, podszedł do arcykapłanów i zapytał: ile mi dacie za to, że wam go wskażę? Dali mu 30 srebrnych monet. Od tej chwili szukał okazji do zdrady. Władze żydowskie pragnęły znaleźć sposób aresztowania Jezusa bez wywoływania tumultu, bez wywoływania zbiegowiska i teraz nadarza się okazja podsunięta przez Judasza. Mogły być 3 powody, dla których Judasz zdradził Jezusa. Możliwe, że przyczyną zdrady była po prostu jego chciwość. Według opowiadania Mateusza i Marka zdrada Judasza nastąpiła bezpośrednio po namaszczeniu w Betanii. A gdy ewangelista Jan opowiada tę historię, stwierdza, że Judasz protestował przeciwko namaszczeniu, ponieważ był złodziejem i okradał wspólną kasę. Jeśli tak było w istocie, to Judasz ubił najbardziej haniebny interes w historii świata. Inne możliwe wytłumaczenie jest następujące. Przyczyną zdrady mogło być rozgoryczenie, a nawet nienawiść spowodowana całkowitym rozczarowaniem. Żydzi zawsze mieli swoje sny o potędze. Zawsze też znaleźli nacjonalistów, którzy gotowi byli posunąć się do ostateczności, do morderstwa i gwałtu, żeby tylko wypędzić Rzymian z Palestyny. Owi nacjonaliści zwani byli sikari, czyli nosiciele sztyletów. Możliwe, że takim człowiekiem był Judasz. Możliwe, że patrzył na Jezusa jako na wodza zesłanego z nieba, który przez swoją cudotwórczą moc potrafi wywołać wielkie powstanie. Mógł zorientować się, że Jezus obrał inną drogę, drogę krzyża. W rozgoryczeniu oddanie Judasza mogło przemienić się najpierw w rozczarowanie, następnie w nienawiść. Nienawiść, która popchnęła go do szukania śmierci człowieka, po którym tak wiele sobie obiecywał. Tak, Judasz mógł znienawidzieć Jezusa, dlatego że Jezus nie był tym Chrystusem, którego on sobie życzył. Możliwe też, że Judasz nigdy nie zamierzał doprowadzić do śmierci Jezusa. Możliwe, że jak mówiliśmy, Judasz widział w Jezusie boskiego przywódcę i mógł myśleć, że Jezus działa zbyt wolno i nie mógł pragnąć niczego więcej, jak tylko zmusić go do działania. Mógł zdradzić Jezusa z zamiarem popchnięcia go do szybszego działania. Jakkolwiek byśmy patrzyli na tę postać, tragedia Judasza polega na tym, że odrzucił on Jezusa takiego, jakim Jezus był naprawdę, a próbował uczynić Jezusa takim, jakiego on pragnął. Niestety, dzisiaj wielu ludzi popełnia podobny błąd. Wierzą w Jezusa na miarę swoich wyobrażeń, swoich oczekiwań. Natomiast trzeba nam przyjąć Jezusa takiego, jakim on jest naprawdę, jako Bożego Syna, jako Pana i Zbawiciela. Ewangelista Mateusz, podobnie jak Marek, Łukasz i Jan, opisuje przebieg wieczerzy paschalnej, ostatniej wieczerzy. Czytamy od 20 wiersza 26 rozdziału. Gdy zapadł wieczór, Jezus z 12 uczniami zajął miejsce przy stole. Podczas posiłku powiedział: oświadczam wam, że jeden z was mnie zdradzi. Uczniowie, bardzo tym przygnębieni, zaczęli mówić jeden przez drugiego: Panie, to chyba nie ja. A on na to: zdradzi mnie ten, kto razem ze mną sięgnął ręką do półmiska. Syn człowieczy odchodzi zgodnie z zapowiedzią Pisma, ale co za los człowieka, który zdradzi Syna Człowieczego. Bodajby się taki nigdy nie urodził. Wtedy Judasz, który go zdradził, powiedział: to chyba nie ja, mistrzu. A jednak to ty, odpowiedział Jezus. Judasz musiał załatwiać swoje ponure interesy w całkowitej tajemnicy. Musiał tak maskować swoje wyjścia i przyjścia, że reszta uczniów nie rozpoznała, co knuje. W przeciwnym wypadku trudno byłoby mu z pewnością ujść z życiem. Judasz ukrył swój plan przed oczyma przyjaciół, ale nie mógł ukryć go przed oczyma Chrystusa. Wciąż na nowo powtarza się ta historia. Człowiek potrafi ukryć swoje grzechy przed przyjaciółmi, ale nigdy nie potrafi ich ukryć przed oczyma Jezusa Chrystusa. Jezus wiedział, co zamierza Judasz. I oto teraz możemy przyjrzeć się metodzie postępowania Jezusa z grzesznikami. Jezus mógł użyć swojej mocy do unicestwienia Judasza i do powstrzymania go. Ale jedyną bronią, której Jezus pragnie użyć, jest broń miłości. Jedną z wielkich tajemnic życia jest szacunek, jaki Bóg ma dla wolnej woli człowieka. Bóg nigdy nie używa siły. Bóg nigdy nie zmusza. Bóg tylko wzywa do upamiętania. Gdy Jezus pragnie powstrzymać człowieka od grzechów, czyni dwie rzeczy. Po pierwsze, konfrontuje go z jego grzechem. Próbuje zatrzymać człowieka, aby popatrzył i pomyślał, co zamierza uczynić. Tak jak w tym przypadku, Jezus mówi: popatrz, nad jakiego rodzaju postępowaniem rozmyślasz. Czy naprawdę masz zamiar to uczynić? Wciąż na nowo Jezus nakłania człowieka do zatrzymania się, do spojrzenia i zdania sobie sprawy z powagi grzechu, aby ten wstrząs mógł go otrzeźwić. Po drugie, Jezus konfrontuje człowieka z samym sobą. Nakłania, aby człowiek spojrzał na niego, jak gdyby chciał powiedzieć: czy możesz patrzeć na mnie, czy możesz popatrzeć w moje oczy i nadal uczynić to, co zamierzasz? Apel Jezusa polega na próbie uzmysłowienia człowiekowi okropności rzeczy, którą zamierza uczynić, a równocześnie chce powstrzymać go od wykonania tej rzeczy. A jednak, pomimo ostatniego apelu miłości, Judasz wyszedł. Nawet po konfrontacji ze swoim grzechem i po konfrontacji z Chrystusem, Judasz nie zawrócił ze swojej drogi. Drogi słuchaczu, obyśmy nie postępowali podobnie. Zawróćmy ze złej drogi grzechu i pozwólmy Chrystusowi oczyścić nasze serca. Po wyjściu Judasza w czasie Wieczerzy Paschalnej wydarzyło się coś niezwykłego. Czytamy od 26 wiersza 26 rozdziału. W czasie wieczerzy Jezus wziął chleb, podziękował Bogu, dzielił, rozdawał uczniom i mówił: bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. Potem wziął kielich, podziękował Bogu, podał im i powiedział: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew, krew przymierza, przelana dla uwolnienia wielu ludzi od grzechów. Mówię wam, że już nie będę pił wina aż do dnia, kiedy znowu będę pił je z wami w królestwie mojego Ojca. Potem zaśpiewali psalm i poszli na Górę Oliwną. Święto Paschy to wspomnienie wyzwolenia. Intencją tego święta jest, aby przypomnieć ludowi Izraela, jak Bóg wyzwolił go z niewoli Egiptu. Po pierwsze i nade wszystko więc, Jezus uważa się za wielkiego wyzwoliciela. On jest wielkim wyzwolicielem. Przyszedł, by wyzwolić ludzi ze strachu, lęku, z mocy grzechu. Baranek paschalny to symbol bezpieczeństwa. Tej strasznej nocy zniszczenia w Egipcie krew baranka zabezpieczała Izrael. Jezus jest więc Zbawicielem. Przyszedł, by zbawić ludzi z ich grzechów i ze skutków ich grzechów. Przyszedł, żeby dać ludziom bezpieczeństwo na ziemi i bezpieczeństwo w niebie. Bezpieczeństwo w czasie historycznym i w wieczności. Znajdujemy tu jedno kluczowe słowo, w którym całe dzieło Jezusa zawarte jest jakby w drogocennej szkatule. Jest to słowo przymierze. Jezus mówi o swojej krwi, która jest krwią przymierza. Co ma na myśli? Gdy dwaj ludzie wstępowali w przymierze, wstępowali oni w zależność jeden od drugiego. Ale przymierze, o którym Jezus mówi, nie jest przymierzem pomiędzy człowiekiem a człowiekiem. Jest to przymierze zawarte pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Jezus powiedział w istocie w czasie ostatniej wieczerzy: poprzez moje życie, a nade wszystko przez moją śmierć, nowe relacje stały się możliwe pomiędzy wami a Bogiem. Widzieliście mnie, a we mnie widzieliście Boga. Mówiłem do was, ukazałem wam, do jakiego stopnia Bóg was kocha. Kocha was do tego stopnia, że pozwala, bym cierpiał i przeszedł przez wszystko to. Oto jakim jest Bóg. Przez to, co Jezus uczynił dla ludzi, została ludziom otwarta droga do miłującej społeczności z Bogiem, osobistej więzi z Bogiem. Należy jeszcze odnotować jeden moment. Zachodziła jedna zasadnicza różnica pomiędzy ostatnią wieczerzą a sakramentem komunii, jaki my dzisiaj obchodzimy. Mianowicie ostatnia wieczerza była prawdziwym posiłkiem. Istniał bowiem przepis, że cały baranek musiał zostać spożyty i niczego nie można było pozostawić. Nie było to spożywanie jedynie cząstki chleba i wypicie jednego łyku wina. Był to posiłek głodnych ludzi. Możemy więc powiedzieć, że to, czego Jezus nauczył ludzi, dotyczy nie tylko zgromadzenia w kościele, ale za każdym razem, kiedy ludzie siadają do stołu, żeby zaspokoić swój głód, ich posiłek stanowi jego pamiątkę. Jezus jest bowiem nie tylko Panem stołu komunijnego, jest również Panem stołu domowego. Urywek ten kończy się ostatnimi słowami Jezusa w czasie wieczerzy. Jezus oświadcza w nich, że nie będzie więcej siadał z nimi do stołu, aż uczyni to w Królestwie Ojca. Jest tu zawarta boska wiara, boski optymizm. Jezus szedł przecież do Getsemane, aby spotkać swoich oprawców. Potem czekał go proces przed Sanhedrynem, a potem poszedł na Golgotę, na krzyż. A jednak Jezus wciąż myśli kategoriami królestwa. Dla Jezusa krzyż to nie porażka, to tylko pewna chwila w drodze ku chwale, ku królestwu. Jezus był w drodze na Golgotę, ale jednocześnie był w drodze ku tronowi w Królestwie Bożym. Drogi przyjacielu, jeśli żyjemy w społeczności z Jezusem Chrystusem, zmierzamy wraz z Nim do Jego wiecznego Królestwa.